Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magdalena Kapuśniak, która mieszka w Austrii. Witaj.
Witam.
Powiedz mi, co spowodowało, że Ty się znalazłaś w Austrii? Co Ciebie tam przywiodło?
Mąż. Przywiódł mąż. 18 lat temu poznałam męża. Potem urodziło nam się dziecko i jak syn miał rok, wyprowadziłam się do Austrii, bo doszliśmy do wniosku, że nasza przyszłość będzie lepiej wyglądała w Austrii, a na pewno naszemu dziecku i przyszłym dzieciom, bo dzieci wychowają się w dwujęzycznym domu. W domu mówimy po polsku, w szkole po niemiecku. Dzieci nauczyły się później też gwarom. Syn wiedeńską gwarę umie i też syn umie też tutaj tą, gdzie mieszkamy, Niederösterreichische, tą gwarę. Widać, że dzieci lepiej się uczą. Łatwiej im tu jest. Inna tu jest mentalność. Dla dzieci się jest bardziej otwartym. I tak głównie z powodu dzieci. Moim planem niestety nigdy nie było wyjazd do kraju niemieckojęzycznego. Nie wiem czemu, chociaż zdawałam maturę po niemiecku.
A, czyli gdzieś tam ten język nie był też znowuż jakąś taką przeszkodą, bo często Polacy z racji tego, że ten angielski jest dosyć taki przystępny i tak, jak patrzę po sobie i po swoich znajomych, to jednak większość z nas zdawała maturę z obcego języka angielskiego. Też mieliśmy niemiecki w szkole, natomiast jednostki tylko dobrze sobie z tym radziły, więc jeżeli już decydowaliśmy się jako naród wyjeżdżać gdzieś za granicę, to raczej do krajów anglojęzycznych. Miałaś na początku właśnie ten problem, tą barierę?
O, tak, miałam przez rok prawie, nie chciałam się odzywać do nikogo, bo niemiecki, austriacki niemiecki to są dwa różne języki. Naprawdę. I żeby przełamać się, to nie było mi łatwo, ale potem uświadomiłam sobie, co mam się bać. Niektórzy mówią gorzej ode mnie po niemiecku. I zaczęłam rozmawiać później dużo mi Austriaków, bo ja miałam dużo znajomych typowych Austriaków, którzy pochodzili od dziada, pradziada z rodziny austriackiej. Mówili, nie przejmuj się gramatyką, nie przejmuj się, mów. My też nie mówimy gramatycznie. I na początku to mi bardzo pomogło i potem w pracy, jak zaczęłam pracować, to też mi mówili, nie przejmuj się, mów.
Ta niechęć czy ten strach przed właśnie mówieniem w obcym języku jakby wynikał jakby bardziej z twojego temperamentu i typu charakteru? Czy masz takie poczucie, że my Polacy po prostu boimy się mówić w obcym języku, bo jesteśmy raczej z tych takich narzekających i że wiemy, że jeżeli coś nam nie wyjdzie, to na pewno znajdzie się jakiś krytykant?
Jedno i drugie powiedziałabym. Ja jestem też taką bardziej perfekcjonistką, że chciałabym wszystko zrobić idealnie, zaplanowane, tak jak powinno być gramatycznie. A z drugiej strony, no wyszło jak wyszło.
No dobrze, ale teraz na pewno radzisz sobie już lepiej, bo mieszkasz tam 17 lat.
16 lat.
I co to za miejsce, w którym mieszkasz?
Ja mieszkam na wsi, tutaj mamy 1700 ludzi na wsi. Jestem przeszczęśliwa, że mieszkam na wsi teraz, bo jak mieszkałam we Wiedniu, to się żyło jak taki pomik w tej takiej karuzeli biegający cały czas szybko we Wiedniu, bo to od pracy do domu szybko na zakupy posprzątać już skończył się tydzień i od nowa. A na wsi to tutaj jest o wiele spokojniej. Tutaj można odetchnąć. Ludzie są sympatyczni, ludzie cię witają. We Wiedniu jak żeśmy mieszkali, to na przykład sąsiad naprzeciwko, to w ogóle się nie znaliśmy. Bo nikt nie miał czasu na to. Tutaj każdy każdego zna. Tu jest moim zdaniem weselej, bardziej kulturalnie, rodzinnie.
To jaka jest ta twoja austriacka wieś? W którym miejscu mieszkasz?
Koło granicy czeskiej, koło 10 kilometrów od Czech mieszkam. Koło Lande, mam 250 kilometrów do Polski, ale niestety nie jestem tam często z powodu pracy, ale no zawsze można coś jechać kupić.
Jakie to jest miejsce? Bo tak, no bo większość kraju jest położona w terenie takim górzysto-alpejskim, a ta twoja wieś w jakim regionie się mieści?
Krajobrazowo winnice.
A.
Winnice, piwnice, piwnice takie winne, osoby, które tworzą te wina. Nasz rejon jest rozpoznawalny właśnie z win. U nas co trzeci dom produkuje wina, które są znane na cały świat. Tutaj jest bardzo dużo rolników u nas.
A z jakiego regionu Polski pochodzisz?
Katowic.
A, no to widzisz, to nawet nie masz tak daleko do domu, jakbyś miała tak
nie,
przeskoczyć
nie
przez
nie,
granicę.
Nie, szybciutko idzie.
Ale powiedziałeś, że rzadko jeździsz do Polski ze względu na swoją pracę. To czym się zajmujesz?
Ja obliczam wypłaty.
Aha, czyli to kadrowa, tak? W firmie jakiejś?
Tak, kadrowa. No, powiedziałabym, że takiego kadrowa. Nauczyłam się to tutaj, bo wyjeżdżając z Polski miałam tylko maturę i tutaj się wykształciłam. Miałam bardzo dużo szkoleń, robiłam. Zawzięłam się, pracodawcy dali mi szansę. No i teraz przeszłam od takiego mini-mini do takiej na samą górę.
Aha, a trudno jest być Polką w Austrii?
Polki są lubiane, moim zdaniem, bo wiadomo, że są zaradne, że są pomysłowe, że zawsze znajdą jakieś rozwiązanie sytuacji, że my nie patrzymy prosto, linijnie, tak musi być i tak zrobić, tylko my potrafimy to coś tak zrobić, że po prostu jest tak banalne, tak łatwe, że wszyscy są wokół w totalnym szoku, że to jest możliwe i za organizację naszą.
O, cudownie. Cudownie jest posłuchać o tym, jak jesteśmy wspaniali, ale o tym się dowiadujemy często dopiero jak wyjeżdżamy, prawda?
To prawda, to prawda.
Tak, wspomniałaś o tej zaradności Polaków, a jacy są Austriacy?
Jakby to powiedzieć, żeby ich nie obrazić. Oni nie zastanawiają się, co będzie dalej. Oni nie dbają tak o rodzinę, jak my dbamy, ani o dzieci. My bardzo dbamy o nasze ognisko domowe, o przyszłość naszych dzieci. Oni to tak zostawiają własnemu losowi.
Czyli tak trochę chłodniej podchodzą do wychowania?
Bardzo, bardzo chłodniej. Dużo chłodniej, naprawdę. To muszę przyznać, moim zdaniem tak. Niezbytnio mi się to zawsze podobało, ale nauczyłam się z tym żyć. Każdy jest jaki jest. Ich też za to lubię, bo pokazali mi, że nie zawsze trzeba być taką mamą, czy taką żoną, czy kobietą, że wszystko musi trzymać pod kontrolą. Że można też inaczej i to też funkcjonuje.
Też na początku wspomniałaś, że lubisz Austrię za mentalność. To właśnie co masz na myśli? To tak? Za takie odpuszczanie, że czasami można mieć pewne rzeczy, może nie gdzieś, bo to brzydko powiedziane, ale że tak się zdystansować do tego.
Tak, tak, że na przykład nie trzeba w tym momencie wziąć i posprzątać domu, jak to w Polsce jest normalne, że w sobotę trzeba wysprzątać dom tak od sufitu do ziemi, tylko nie, idźmy na spacer, zróbmy coś dla siebie, to poczeka, patrzmy się, my jesteśmy ważni jako osoba.
Aha, to nie, to ja wdrażam tą austriacką filozofię często w życie, wiesz? Ale faktycznie my, Polki, mamy coś takiego, że nawet jak wysprzątamy tą chatę od góry do dołu dla gości, to i tak przepraszamy ich za bałagan, jak przychodzą.
No to prawda, to prawda. Oni są zawsze w szoku, jak przychodzą do nas, że posprzątane, ugotowane, dzieci, wszystko zrobione, a ja jeszcze ich przepraszam, że coś tam nie zrobiłem, to się oni się zawsze pytają, czy niepoważna jesteś?
No dobrze, a jak jednak przyjeżdżasz do Polski? Mówisz, że przyjeżdżasz rzadko, ale czasami się zdarza. To są na przykład takie rzeczy, które właśnie powodują, że cię drażnią i sobie myślisz, o Boże, odpuśćcie sobie. Czy jednak jest więcej rzeczy? A, narzekanie.
Narzekanie. A narzekanie i zawsze to mówienie, że mamy mało, że można by było więcej. W sensie możliwe, że to jest w moim gronie znajomych czy rodzinnym, tak? Ale często widzę to, jak tak patrzę z boku teraz, że kiedyś też taka byłam, że więcej narzekam. Teraz patrzę się, że wszystko, że można, może nie lepiej, ale co mamy, co osiągnęliśmy, że jest super, że jest naprawdę super, bo zawsze idziemy do przodu.
A czego ci brakuje w Austrii? A jest na przykład
jedzenie.
Tylko w Polsce jedzenie? A co najbardziej?
Co najbardziej? Kiełbas. szynki, serów różnych, słodyczy.
To skoro już jakby zeszliśmy na temat kuchni, to też jest zawsze bardzo ważna część kultury danego kraju, to chciałabym, żebyś mi opowiedziała, co właśnie się w Austrii jada, co jest takim must have'em, jeżeli przyjeżdżamy do tego kraju, czego musimy spróbować na pewno.
Wiener Schnitzel. To jest sznycel po wiedeńsku, to jest kotlet po wiedeńsku, tylko to jest zrobiony z cielęciny kotlet. On jest opanierowany w mące, w jajku, potem w bułce na wysokiej temperaturze, bardzo smażony. I to jest bardzo duży kotlet i jedzony z cytryną, z kartofel salat, czyli z sałatką ziemniaków na zalewie octowej. Można dodać majonezu, ja preferuję. I frittatę zupę, zupę rosu, wołowy z naleśnikami.
Ale jak w środku w tej zupie są
naleśniki?
Ale takie całe czy pocięte?
Naleśniki zrolowane i pokrojone drobniutko i dorzucone do zupy. Kiedyś, jak to zobaczyłam pierwszy raz, to chwyciłam się za głowę, co ty robisz, do mówię do męża i do teściowej. A teraz to moja córka, jak była mała, to jadła tylko to przez 2 lata swojego pierwszego życia. Nic więcej nie chciała jeść.
Ale ten naleśnik jest jakoś specjalnie przygotowany? On, nie wiem, jest z jakiejś
nie.
specjalnej mąki? Nie, zwykły naleśnik
nie.
i zrobiony taki makaron po prostu.
Tak.
Niesamowite. I to jest coś takiego, co w każdym domu na przykład zjemy podczas niedzielnego obiadu.
Tak. Jeszcze można zjeść ten rosół na przykład z kluską wątrobianą albo z kluską grysikową.
Mhm.
Ale naleśniki preferuję bardziej. To jest takie typowe austriackie.
Wspomniałeś, że brakuje ci polskiej kiełbasy i polskich wędlin. Czyli co, tam to jest jakoś inaczej przygotowywane, czy nie ma takich rzeczy?
Nie ma takiego wyboru. W Polsce jest o wiele, wiele większy wybór w sklepach, czy w sklepie mięsnym, czy w supermarkecie. Jakieś troszeczkę takie, na przykład chińskie produkty, albo azjatyckie produkty, w sensie tureckie produkty, albo z Jugosławii te produkty, ale tak typowo szynek na przykład austriacki to są ciężko dostępne. Typowych serów takich austriackich to jest ciężko dostępne, dlatego ja się cieszę, że tutaj na wsi mamy dużo większy dostęp, bo na przykład ci wszyscy rolnicy mają tutaj takie, powiedziałabym to, budki postawiane swoje. To są naprawdę takie budki, jak kiedyś były toalety w górach i tam można kupić na przykład wędliny, tam można kupić ziemniaki, cebulę taką od nich, z
Aha,
ich upraw.
Czyli od takiego lokalnego rolnika, to nawet zdrowsze,
tak,
smaczniejsze, świeże, więc to życie na wsi wydaje się być takie królewskie, można powiedzieć.
Powiedziałabym, że tak, można tak powiedzieć. W sensie, rodzina, co przyjeżdża do mnie z Polski, oni są zafascynowani tutaj, gdzie ja mieszkam. Oni uwielbiają tu przyjeżdżać do mnie, tak mówią. Także tak.
Czyli to jest w zasadzie takie twoje już miejsce na zawsze?
Tak. Nie wyobrażam sobie mieszkania gdzie indziej aktualnie.
A czy
Nie.
na przykład są jakieś podobieństwa Austriaków do Polaków? Czy na przykład odczuwasz to w jakiś sposób? No bo co, twój mąż jest Austriakiem.
Austriakiem z pochodzenia Polakiem.
Aha.
On jak miał 3 lata, to wyjechał do Austrii z mamą, ale po nim nie da się poznać, że jest Polakiem.
Aha, czyli ma to naleciałości takiego chłodnego
tak,
Austriaka,
tak.
zdystansowanego.
Tak, otworzył kiedyś, to wyglądało inaczej. Był taki bardziej zaustriaczony mój mąż. Teraz chyba ja jestem bardziej zaustriaczona, aniżeli on.
Ale to ciekawe, bo czasami właśnie tak wsiąkamy, prawda, w pewną społeczność, w pewien kraj. I co, czujesz się już tam lokalsem? Czy jeszcze ktoś na przykład daje ci poznać, że nie wiem, akcent nie taki? No, jednak
chyba ja
mieszkasz tam w zasadzie bardzo długo. Sama sobie tak wyrzucasz?
Sama sobie, sama sobie.
Ale to w jakich sytuacjach sobie wyrzucasz? Masz po prostu jakiś gorszy dzień i cię tak nachodzi? Czy nie wiem, w momencie, kiedy ci nie wyjdzie i wtedy wchodzi ten perfekcjonizm i to polskie narzekactwo?
Tak, tak, tak. Coś jak mi się nie uda, czy... W sensie, jak ktoś mi zwróci uwagę, ja zawsze jestem wdzięczna za to, jak ktoś mi zwróci uwagę, że czy coś źle powiedziałam, czy coś źle napisałam, bo nie zawsze się da być perfekcyjnym. Teraz jestem wdzięczna za to. Dziękuję. Co oni są bardzo zdziwieni, że ja dziękuję za to, że mnie poprawili. Mam taką dobrą przyjaciółkę, tutaj ona ma męża, takiego typowego Austriaka, to on zawsze się śmieje ze mnie. No, bo ty z takim akcentem mówisz i tak czasami niegramatycznie, jak się śpieszysz, ją mówię, no bo taka jestem, a on do mnie, no bo taką cię lubię.
Tak, chciałabym wrócić ponownie do kwestii języka i edukacji. Wspomniałaś, że jesteście dwujęzyczną rodziną, że uczycie dzieci również języka polskiego. A do jakiej chodzą szkoły? No bo jakby znając opowieści różnych ekspatów, no to ten wybór w różnych krajach jest zawsze bardzo szeroki. Część się decyduje na szkoły brytyjskie, część na lokalne szkoły, jeszcze inni na jeszcze inne. A jak to u was jest?
Mój syn chodził do dwujęzycznego przedszkola we Wiedniu. W wieku 5 lat umiał perfekcyjnie polski, niemiecki i angielski. My się przeprowadziliśmy akurat jak do pierwszej klasy podstawówki tutaj na wieś. Zaczęły się robić lekko problemy z nim, bo nie umiał usiedzieć. I się okazało, że mam syna bardzo inteligentnego i zastanawialiśmy się nad przeniesieniem go do szkoły dla wysokointeligentnych dzieci, ale doszliśmy z mężem do wniosku, że nie, zostawimy go tutaj, żeby był z rówieśnikami, po czym poszedł jako jedyny ze swojej klasy do gimnazjum. A gimnazjum to jest już szkoła tak jakby o wyższym poziomie, dużo wyższym poziomie aniżeli Neue Mittelschule. Nie ma czegoś takiego w Polsce do porównania, co to jest Neue Mittelschule. To jest coś niższego wiele od gimnazjum czy liceum. Mm-hmm. To jest tak jakby lekko ponad podstawówkę, ale w ogóle nie gimnazjum.
Aha, ale to jest obowiązkowe, czy to jest jakby
tak,
coś dodatkowego?
Tak, do 15 roku życia jest nauka obowiązkowa, a potem dzieci mogą robić Berufsschule, czyli tak jakby technikum, mm-hmm. gdzie dzieci już zarabiają pieniądze, ale się dalej uczą w szkole.
O, ciekawy to, ten system.
To dość ciekawe. Tutaj dzieci dość wcześnie muszą wiedzieć, co chcą robić.
Decydować w wieku 15 lat, tak? Trzeba.
No, 15-14, no.
Co, kim chce się być w przyszłości? A twój syn wiedział?
Mój syn aktualnie sam chyba nie wie, co chce zrobić. Kiedyś zawsze mówił, że chce być notariuszem, potem chciał być informatykiem. W każdym bądź razie, co do informatyki, to ma tutaj tego bakcyla. Jest bardzo mądry, potrafi sam budować komputery, z takich mini części składa sobie sam wszystko. Potrafi różne rzeczy takie informatyczne robić. Także moim zdaniem w tym kierunku jest naprawdę super, świetny. Tak samo językowym, bo bardzo szybko chłonie wszystkie języki.
Ale to jak już na przykład uczeń podejmie decyzję o tym, że idzie do jakiejś szkoły, to łatwo później to odkręcić i zmienić zdanie, czy trzeba zaczynać od początku? Jak to właśnie tam wygląda?
Jeśli to jest zawodowe, to jest ciężko. W Austrii jest coś takiego, że jak pójdziesz w jakiś zawód, to jesteś zaszufladkowany. Mhm. To jest wielki minus.
Czyli trudno się na przykład przebranżowić, tak jak ty w pewnym momencie stwierdzisz, że już nie chcesz się zajmować obliczaniem wypłat i sprawami kadrowymi w firmie, tylko na przykład chciałabyś być, nie wiem, projektantką ubrań.
Jeśli miałabym i wiedziałabym, jak to ugryźć, jeśli sama bym sobie zapłaciła oczywiście wykształcenie, to jest to możliwe, ale to są bardzo duże koszty tutaj co do wykształcenia. Bo do pewnego momentu państwo ci płaci za to wykształcenie, a potem jesteś zostawiony samemu sobie.
Czyli wyższe studia są raczej dla osób bardziej majętnych, tak? Nie
tak,
są bezpłatne.
Tak. Są bezpłatne, ale ciężko się na nie dostać, bo dużo obcokrajowców tutaj przyjeżdża.
O, a jakich obcokrajowców jest najwięcej?
Z krajów arabskich, to Arabia, Turcja, Chiny, Indie.
Czyli tak różnorodnie bardzo.
Tak, tak.
Ale to co, żeby na przykład przyjechać do Austrii, to trzeba znać niemiecki perfekt, czy po angielsku też można się tam porozumieć właśnie z Austriakiem?
Po angielsku też, bez problemu. We Wiedniu bez problemu po angielsku. Nie
A
trzeba
tak
znać
jak na wsi mieszkasz, to musi być austriacko jakiś tam z danego landu
dialekt.
Jeszcze?
Tak.
Dialekt?
Tak. Tak, tutaj to jest taka średnia wieku 60+. Mhm. Ci młodzi często wyjeżdżają do Wiednia właśnie, żeby pracować, ale coraz więcej ludzi młodych zostaje albo wraca na wsie, bo nie chcą żyć w tym biegu. Mhm. Chcą mieć ten spokój taki wewnętrzny. Ale to tak. Tutaj właśnie ten niemiecki.
Mhm. Tak, będziemy się już powoli zbliżać do końca audycji i zawsze na koniec proszę swoich gości, żeby w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Ty zapewne znasz niemiecki, austriacki, jeszcze jakieś dialekty ze swojej miejscowości. Czy one się mocno różnią w odsłuchu?
Akcentowaniem. To jest kompletnie inny akcent.
Okej. A czy dałabyś radę pozdrowić słuchaczy?
Ich werde auch herzlich begrüßen und alles Liebe wünschen und einen schönen Tag und schönen Abend und alles Liebe an euch.
Słuchaj, nawet zrozumiałam. Wiesz, trochę pamiętam jeszcze niemieckiego z liceum, także dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie i pozdrawiam.
Magdalena Kapuśniak była dzisiaj moim i Państwa gościem w dzisiejszych rozmówkach polsko-polskich. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.